Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Kościół podkreśla potrzebę miłości do swojej ojczyzny, ale przestrzega przed zbytnim skupianiem się na własnych interesach, powiedział Franciszek na audiencji dla Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Reforma kurii rzymskiej nie pomniejszy znaczenia kongregacji nauki wiary, zapewnił kardynał Parolin.
Ambasadorzy Grupy Wyszehradzkiej uczcili dziś w Rzymie świętego Wojciecha.
Witamy 2 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
O odpowiedzialności państw za dobro wspólne całej ludzkości mówił papież w przemówieniu do członków Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Przestrzegł także przed budowaniem państw narodowych, gdzie zbytnie przywiązanie do własnej kultury i zwyczajów może prowadzić do budowania murów, a nawet rasizmu.
Franciszek przypomniał, że Kościół zawsze podkreślał potrzebę miłości do własnego narodu, do swojej ojczyzny. Przestrzegał jednocześnie przed zbytnim skupianiem się na własnych, partykularnych interesach. Dlatego dziś Kościół ze smutkiem obserwuje pojawiającą się w całym świecie agresję wymierzoną w obcokrajowców, szczególnie migrantów, oraz wzrastający nacjonalizm, który lekceważy dobro wspólne.
Imigrant nie jest zagrożeniem dla kultury, zwyczajów i wartości narodu, w którym przebywa. Także on ma obowiązek integrowania się z narodem, który go przyjmuje. Integracja nie oznacza asymilacji, ale podzielanie sposobu życia nowej ojczyzny, pozostając sobą, niosąc własną historię życia. W taki sposób imigrant może jawić się i być uznanym jako możliwość ubogacenia narodu, który go integruje. Zadaniem władz publicznych jest ochrona migrantów i roztropna regulacja ich napływu, jak również promowanie otwartości w taki sposób, aby lokalne społeczności były uformowane i umacniane w świadomym uczestniczeniu w procesie integracji migrantów, którzy zostali przyjęci.
Papież wskazał także, że żadne państwo narodowe nie może uważać się za samotną, samowystarczalną wyspę. Przy aktualnej globalizacji żaden bowiem kraj nie jest w stanie sam zadbać o dobro wspólne swojego narodu. Ono bowiem stało się światowe i narody muszą nawiązywać współpracę dla własnego dobra. Taka współpraca przy poszanowaniu każdego narodu, jego bogactwa, mogłaby się przyczynić do uniknięcia konfliktów zbrojnych oraz ekonomicznej i ideologicznej kolonizacji.
Dlatego państwo jest wezwane do większej odpowiedzialności, zachowując cechy niezależności i suwerenności oraz kontynuując dążenie do dobra swojej ludności. Jego zadaniem jest dziś uczestniczenie w budowaniu wspólnego dobra ludzkości, niezbędnego i podstawowego elementu globalnej równowagi. To powszechne dobro wspólne z kolei musi uzyskać bardziej i wyraźną wartość prawną na poziomie międzynarodowym. Nie myślę oczywiście o uniwersalizmie ani o internacjonalizmie, który lekceważy tożsamość poszczególnych narodów. Ona musi być zawsze ceniona jako unikalny i niezbędny wkład w większy wspólny projekt.
Utworzenie superdykasterii misyjnej nie oznacza, że zmniejszy się znaczenie kongregacji nauki wiary. Wiarę trzeba głosić w jej czystej i integralnej postaci, oświadczył watykański sekretarz stanu. W wywiadzie dla agencji ACI kardynał Pietro Parolin odniósł się do projektu nowej konstytucji apostolskiej, która reguluje działalność kurii rzymskiej.
Jedną z najważniejszych zmian jest utworzenie wielkiej dykasterii misyjnej. Powstanie ona z połączenia kongregacji do spraw ewangelizacji narodów i papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. Przywrócona też zostanie dykasteria charytatywna, którą do niedawna była papieska rada Cor Unum. Jej miejsce zajmie Urząd Dobroczynności Apostolskiej.
Komentując te zmiany, kardynał Parolin zaleca, by nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do hierarchii. Cała kuria rzymska jest na służbie papieżowi. Teraz dodatkowo ma być na służbie biskupów, ale w rzeczywistości zawsze tak było. Poprzez papieża kuria zawsze służyła również biskupom, podkreślił sekretarz stanu. Natomiast postawienie w kurii na pierwszym miejscu kongregacji do spraw ewangelizacji to przejaw tego, że ten pontyfikat kładzie silny akcent na sprawy misji. Zdaniem kardynała Parolina nie umniejsza to jednak znaczenia kongregacji nauki wiary, która jest nadal bardzo ważna.
Watykański sekretarz stanu odniósł się również do sytuacji na naszym kontynencie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Europa znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, trzeba to uczciwie przyznać. Dzieje się tak, ponieważ zaniedbano wartości, które odwołują się do dziedzictwa chrześcijańskiego, takie jak solidarność i subsydiarność, powiedział kardynał Parolin. Jego zdaniem Europa musi przede wszystkim odnaleźć swą duszę.
Ambasadorzy krajów Grupy Wyszehradzkiej uczcili dziś świętego Wojciecha. Już po raz czwarty wspólnie uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w bazylice wybudowanej dla tego męczennika na polecenie Ottona III w Rzymie na Wyspie Tyberyjskiej. Cesarz złożył w niej relikwie ramienia świętego Wojciecha, które znajdują się w niej do dzisiaj. Zmienił się jedynie tytuł świątyni, która obecnie znana jest jako Bazylika świętego Bartłomieja. W kościele tym znajduje się również jedna z najstarszych podobizn patrona Polski.
Tym razem liturgię, w której wzięli udział ambasadorzy przy Stolicy Apostolskiej, przygotowała Słowacja ze względu na trwającą jeszcze prezydencję tego kraju w Unii Europejskiej. Jak zauważył polski ambasador, dzisiejsze spotkanie wskazuje na znaczenie krajów Grupy Wyszehradzkiej i ich świadectwa w Europie. Mówi Janusz Kotański.
To jest niezwykle ważne, że cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej spotykają się tutaj, przy grobie świętego Wojciecha, patrona Europy, tego, który ewangelizował narody Europy Środkowej. I jak widać, ewangelizacja to zaowocowała, bo kraje te były, są i mam nadzieję, że będą nadal przykładem wierności Kościołowi Świętemu. I to wierności nie tylko werbalnej, ale wierności rzeczywistej, bo rządy tych państw, rząd polski oczywiście też, wspierają działania Kościoła oparte na katolickiej nauce społecznej i na przekazaniach. To takie proste. A takie trudne. W dzisiejszej Europie myślę, że to świadectwo jest bardzo ważne.
Prorodzinna polityka państwa przynosi długofalowe efekty. Widać to na przykładzie Węgier, gdzie w ciągu ostatnich 8 lat liczba aborcji zmniejszyła się o 1/3, rozwodów o 22%, a liczba zawieranych małżeństw wzrosła o 43%. W ubiegłym roku odnotowano tam również najwyższą od 20 lat liczbę noworodków.
Za tymi sukcesami stoi jednak konsekwentna polityka prorodzinna węgierskiego państwa i ogromne nakłady finansowe. Węgry przeznaczają dziś na wsparcie dla rodzin 5% produktu krajowego brutto, 2 razy więcej niż w 2010 roku. Jak mówi węgierska minister do spraw rodziny, podjęte przed 9 laty kroki były reakcją na kryzys demograficzny. Odpowiadały też woli społeczeństwa, w którym rodzina wciąż odgrywa ważną rolę. Postanowiliśmy zbudować kraj przyjazny dla rodziny i wesprzeć małżeństwa, które wychowują dzieci, powiedziała Katalin Nowak. Przyznała ona, że prorodzinna polityka Węgier spotyka się z silną krytyką za granicą. Jeden ze szwedzkich ministrów określił ją mianem nazistowskiej. To nie jest normalne, podkreśla Katalin Nowak. Zaznacza, że radykałami są raczej ci, którzy sądzą, że dla Europy jedynym wyborem jest dziś masowa imigracja. Naszym zasadniczym celem jest tworzenie możliwości, aby młodzi Węgrzy mogli swobodnie decydować o swoim życiu. Czy na tym polega skrajna prawica? Pyta węgierska minister.
Liczba zgonów z powodu eutanazji przekroczyła w Kanadzie 1%. Dowiadujemy się z rządowego raportu dotyczącego tej kwestii. Raport nie uwzględnia jednak danych z niektórych prowincji.
Od stycznia do października 2018 roku śmiertelną pomoc otrzymało 2613 pacjentów. W tym zaledwie jedna osoba sama zaaplikowała sobie zabójczą dawkę substancji. We wszystkich innych przypadkach można powiedzieć, że doszło do medycznie asystowanego zabójstwa.
Dane te nie dotyczą na przykład Quebecu, który posiada inny system informowania o eutanazji. Wiadomo natomiast, że przez 28 miesięcy zabijano po 2 osoby dziennie. Przed tym, że kanadyjskie społeczeństwo zmierza w złym kierunku, ostrzegał kardynał Thomas Collins z Toronto w kwietniu 2016 roku, tuż po tym, jak rząd ogłosił ustawę legalizującą eutanazję na terenie całego kraju.
Większość zabiegów dokonywana jest w szpitalu bądź domu pacjenta. 7% tych, którzy otrzymali śmiertelne zastrzyki, było pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Średni wiek osoby poddającej się eutanazji wynosi 72 lata.
Nasilają się prześladowania chrześcijan w Nigerii. W samym tylko kwietniu zostało zabitych 100, a w ciągu 4 pierwszych miesięcy obecnego roku zginęło około 800 chrześcijan. Ponieśli oni śmierć z rąk terrorystycznych grup islamskich. Palą one kościoły i domy oraz całe wioski, niszczą lub zabierają mienie, porywają dziewczynki i kobiety, które później traktowane są jako niewolnice, regularnie bite i gwałcone.
Dwiema grupami, które stanowią największe zagrożenie dla chrześcijan, są organizacja terrorystyczna Boko Haram, domagająca się całkowitej islamizacji Nigerii, oraz coraz bardziej radykalizujący się pasterze z plemienia Fulani, zorganizowani w formie islamskich oddziałów milicji. Boko Haram prowadzi rodzaj świętej wojny, której celem jest wprowadzenie prawa szariatu na terenie całego kraju. Obecnie obowiązuje ono jedynie w północnych Stanach, w których dominuje islam i tam również Boko Haram jest najaktywniejsze.
Natomiast pasterze Fulani atakują chrześcijan zajmujących się przeważnie rolnictwem. To głównie oni są odpowiedzialni za ostatnią falę przemocy. Często dokonują uprowadzeń, w tym porwań dla okupu, mordują oraz terroryzują jeńców w więzieniach, zniszczyli setki kościołów.
Prześladowanie chrześcijan w Nigerii dokonuje się za cichym przyzwoleniem władz państwowych. Rząd nigeryjski zachowuje się biernie wobec szerzącej się przemocy. Pomniejsza oraz bagatelizuje różne formy agresji, nazywając je starciami rolników z pasterzami. Władza posuwa się również do cenzurowania doniesień medialnych o rzeziach. Sam rząd nigeryjski i społeczność międzynarodowa niewiele robią, aby zająć się bolesną sytuacją prześladowanych chrześcijan. Wielu z nich brakuje żywności, wody i schronienia, ponieważ zostali wypędzeni ze swoich ziem do miast, gdzie nie mogą znaleźć pracy.
W przyszłą niedzielę na Sri Lance znów nie będzie publicznych mszy świętych. Po wielkanocnym zamachu Kościół zawiesił tymczasowo sprawowanie publicznych liturgii. Liczono, że 5 maja przynajmniej w niektórych miejscach będzie można ponownie otworzyć kościoły.
Kardynał Malcolm Ranjith poinformował jednak, że za radą lankijskich sił bezpieczeństwa również w tę niedzielę mszy nie będzie. Powodem jest konkretne zagrożenie zamachami w co najmniej 2 miejscach kultu, oświadczył rzecznik metropolity Colombo.
Ochrona osób małoletnich i lekcje religii w szkołach to główne tematy spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która obraduje na Jasnej Górze. Biskupi omawiają też rocznice związane ze świętym Janem Pawłem II i obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej, które chcą przeżywać wspólnie z Episkopatem Niemiec w celu budowania międzynarodowej jedności.
Biskup Artur Miziński, sekretarz Episkopatu, przypomina, że niedawno został powołany specjalny delegat Konferencji Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak, który koordynuje podejmowane przez biskupów działania zmierzające nie tylko, choć przede wszystkim, do udzielenia pomocy ofiarom przestępstw, ale mające także zapobiegać.
Priorytety: osoba pokrzywdzona i pomoc, jak jej potrzebna i możliwa. Będziemy chcieli jeszcze bardziej uaktywniać włączać jak najszersze szeregi i także w przygotowaniu do życia kapłańskiego seminarzystów. Poza tym wydawane są normy poszczególnych diecezji, już o tej prewencji mówiące, i dołączają do niej kolejne diecezje.
Wobec nasilających się dyskusji i różnych pomysłów odnośnie do religii w szkołach, sekretarz Episkopatu podkreśla, że nie ma żadnych powodów, by katechezę wycofywać lub ograniczać, a podejmowane przez niektóre środowiska działania mają charakter populistyczny przed wyborami.
Jeśli 3 podstawowe hasła, to jest zniesienie funduszu kościelnego, usunięcie religii i katechetów ze szkoły i opodatkowanie tacy. To nie jest program partii, która ma coś do zaoferowania, tylko to jest program, który ma jasno postawione antyklerykalne, nie tylko klerykalne, antychrześcijańskie zasady do wprowadzenia.
Jutro o 11:00 biskupi wezmą udział w głównych uroczystościach Królowej Polski, które w tym roku inaugurują świętowanie 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.